Jezus wyrusza w swoją ostatnią drogę, drogę, której wypełni się wszystko, do czego posłał go Ojciec. Stał się człowiekiem, Syn Boży, abyśmy mogli doświadczyć mocy Jego miłości miłosiernej na naszych drogach, naszego cierpiętniczego losu. Towarzyszmy Mu w Jego drodze według Ewangelii, według świętego Jana. W niektórych stacjach będziemy usiłowali z Jego pomocą, z pomocą Jezusa Miłosiernego zrozumieć Jego Ewangelia, Jego ostatnią lekcję, którą do nas wygłosił poprzez swoje cierpienie i swoją śmierć na krzyżu. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, ale aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciw temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go i wy osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus przed Piłatem po raz pierwszy mówi, że jest królem. Do tej pory ludzie, którzy tłumnie przychodzili do Jezusa w swoich potrzebach, aby ich uleczył, wzmocnił, aby przebaczył im winy, uważali go za króla. Synu Dawida wołano za nim. Mesjasz, Ham Maszijach le Israel, Mesjasz Izraela, ten, który był zapowiadany przez wieki jako ostateczny prorok, ostateczny pełnomocnik Boga, ostateczny pełnomocnik zbawienia, nigdy o sobie tak nie głosił, ale poprzez swoje czyny, poprzez swoje świadectwo o Ojcu, który kocha każdego człowieka i który chce, aby każdy człowiek żył, który mówił kiedyś przez proroka Ezechiela podczas wygnania babilońskiego, ponad 5 wieków wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa: nie mam przyjemności w umieraniu tego, który powinien umrzeć, lecz żeby się nawrócił i żył. Jezus wypełniał tę misję Ojca, dbał o życie ludzi, o życie, które było zagrożone. Gdy życie wyciekało z ludzi, szukali Go i napełniali się znowu mocą Boga, mocą życia. Bo nie po to Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek przestał żyć. Życie jest największym darem Boga, który mamy z racji tego, że jesteśmy. Byliśmy ukochani wcześniej przez Boga i dlatego nas stworzył i obdarował największym, który mógłby nam dać, a mianowicie swoim obrazem i swoim podobieństwem w nas. I to życie oznacza królowanie. Człowiek jest królem stworzenia, ale przez to, że jest podobny do Boga, który go stworzył, to nadprzyrodzony, nieziemski, boski wymiar w nas, nasza tożsamość. Kim jesteśmy? Jesteśmy królami, bo Bóg jest królem, a my jesteśmy podobni do Niego. I gdy Bóg staje się człowiekiem, pokazuje każdemu człowiekowi, jaka jest jego godność. Nie ma wyższych i niższych, ale wszyscy są królami, którzy wyszli z ręki Boga. I gdy Jezus mówi, że jest królem, to oczywiście jest królem jako Bóg wobec nas i czyni nas królewskim kapłaństwem, jest później będzie powiedziane w Nowym Testamencie. To znaczy, czyni nas tymi, którzy mają objawiać kochającego Boga Króla. Gdy Jezus stoi przed Piłatem, oskarżają Go o to, że jest królem według ziemskich wzorców, jest konkurentem do ziemskiej władzy. Podczas gdy Jezus mówi Piłatowi, przedstawicielowi ziemskiego mocarstwa, jestem królem, ale moje królestwo nie jest stąd. Bo królestwo Jezusa to Bóg. I na to się narodził i na to przyszedł na świat, jak mówi Piłatowi, aby dać świadectwo prawdzie. Nieszczęście ludzkości według narracji biblijnej zaczęło się wówczas, gdy człowiek uwierzył w kłamstwo. Kłamstwo jest źródłem cierpienia i umierania. Gdy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w opowiadaniu o pierwszym grzechu, jest mowa o katechezie kłamstwa na temat Boga, że Bóg jest tym, który ograniczył człowieka w jego życiu, aby nie mógł być mu równym. I człowiek uwierzył w to, że może być królem bez Boga, podczas gdy z racji swojego stworzenia jest królem. Ale dzięki Bogu, dzięki darowi Boga, dzięki temu, że jest Jego obrazem i podobieństwem na tej ziemi. I od tego momentu zaczęła się degradacja człowieka, gdy człowiek uwierzył w katechezę szatana, diabła. Katechezę kłamstwa, symbolicznego węża w opowiadaniu o pierwszym grzechu. I od tego momentu zdegradował się człowiek zarówno w relacji do Boga, jak i w relacji do siebie nawzajem. I zdegradował swoje życiowe otoczenie, świat, który wytrącił z równowagi. Czym jest kłamstwo? Kłamstwo jest prowadzeniem kogoś w nierzeczywistość, czyli w nicość. Na tym polega zło kłamania. A to stało się od dawna narzędziem władzy, która nie jest boska. Musi kłamać, żeby panować. Narzędzie kłamania stało się szczególną sztuką mających władzę. To antyboska postawa i antyboski świat, nicości, które stwarzają rządzący przez kłamanie. Prowadzając ludzi w nierzeczywistość, w nicość, sprawiają, że ich życie ulegnie zagładzie. I dlatego szczególnym jest to świadectwo Jezusa przed przedstawicielem ziemskiej władzy, państwowej władzy. Jesteś królem? Tak, jestem królem. Ale ja na to przyszedłem na świat i na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. To ważne świadectwo Jezusa na Jego drodze cierpienia. I to także program życia dla nas, gdy idziemy za Jezusem po Jego krzyżowej drodze. Na własnych nogach, we własnym historycznym czasie, czasie, który Bóg nam dał na tej ziemi. Mamy być świadkami prawdy. A Jezus powiedział wcześniej w Ewangelii o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda ma twarz. To nie abstrakt. To nie coś, ale ktoś. Jezus jest naszą prawdą. Tym, kim jest, jest Bogiem i człowiekiem, w tym, co dla nas czyni, a przede wszystkim w tym, co się przez Jego całą aktywność jako Mesjasza przewija i realizuje. Miłość miłosierna, to znaczy miłość pochylająca się nad ludźmi, gdy wycieka z nich życie. I przywraca życie, miłość miłosierna Jezusa. I w tej ostatniej drodze Jezus po raz kolejny, tym razem już ostateczny i pełny, daje nam poznać, kim dla nas jest Bóg, Jego Ojciec. I On jako Syn Boży, który stał się człowiekiem dla nas w mocy Ducha Świętego, jest dla nas źródłem życia. I gdy i my zrozumiemy, że jesteśmy powołani po to, aby dać świadectwo prawdzie każdego dnia, w każdej sytuacji, dać świadectwo o Bogu, który jest źródłem życia, o Bogu, który jest źródłem miłości miłosiernej, ratującej świat i każdego człowieka. To kontrastowe społeczeństwo. Uczniowie Jezusa, czyli Kościół, wspólnota, eklezja, to wspólnota kontrastowego społeczeństwa. Społeczeństwa opartego na miłości Boga, który poszedł drogą ludzkiego losu aż do końca, drogą cierpienia i umierania, abyśmy wszyscy uwierzyli, że nasz los podobny, los często cierpienia, obumierania i wreszcie umierania, to los, w którym objawia się królewskość Boga i prawda o tym, że jest to Pascha, przejście do nieprzemijającego życia. Stańmy w kolejnej stacji z Jezusem, pod Jego krzyżem, Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę, stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. A potem Jezus, świadom, że wszystko się już dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ostatnie słowo, które Jezus wypowiada na krzyżu, to słowo powierzenia. Ucznia Jezusa swojej matce i swojej matki uczniowi. To scena, która jest programem także naszego życia. Matka Jezusa jest naszą matką. Gdy ona stoi patrząc na śmierć swojego dziecka, co może być bardziej wstrząsającego, jak to, gdy matka patrzy na okrutną, brutalną, hańbiącą śmierć swojego dziecka z rąk jego wrogów. I jak ma dalej żyć? Jezus daje jej misję. Misję bycia matką dla jego uczniów. I to jest miejsce, które Maryja zajmuje w Kościele, w naszej wspólnocie wiary, wobec nas samych. Jest matką, gdy jesteśmy uczniami Jezusa. Mamy wsparcie matczyne. Ojciec, Syn i Duch Święty i matka w tych, którzy wierzą w Boga, który stał się człowiekiem, i w Ewangelię, możemy na nią liczyć. I nie jest przypadkiem, że od samego początku uczniowie Jezusa mieli ją za matkę. I jednocześnie i oni troszczyli się o to, aby była ich matką. Chcieli ją mieć za matkę. Ona przyjęła ich za swoje dzieci, wypełniając ostatnią wolę swojego Syna, a oni przyjęli ją za matkę i tak rozumieli Jezusa Chrystusa, jej Syna, dopiero w pełni, ponieważ ona od samego początku przyjęła Jezusa jako swojego Syna, od zwiastowania poprzez towarzyszenie Mu na Jego drogach Ewangelii, aż po ostatnią stację na tej ziemi. I tak towarzyszy Maryja i nam od początku i na wszystkich drogach naszego życia na tej ziemi, aż po ostatnią stację. Możemy liczyć na nią, że wspomoże nas w tym, abyśmy nie tylko pełniej rozumieli Ewangelię Jezusa i moc tej Ewangelii w naszym życiu, ale abyśmy wytrwali do końca, aż do ostatecznego spełnienia. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię, miłość miłosierną Boga, miłość ukrzyżowaną, nie żyją i nie cierpią bezsensownie na tej ziemi. Rodzą się w nas pytania: dlaczego, Boże, gdzie byłeś, gdy nas jako ludzi przytłacza często dotkliwy cios losu, gdy przytłacza nas wiadomość o nieuleczalnej chorobie, śmiertelnym wypadku, nagłej śmierci. zadajemy sobie te pytania. One się rodzą w nas spontanicznie. Dlaczego? Boże, gdzie byłeś? Te pytania pojawiają się w modlitwach psalterza w Starym Testamencie. I te psalmiczne pytania są też pytaniami naszego życia. Ludzie zadają sobie takie i podobne pytania, gdy są przywiązani do łóżka, uzależnieni od maszyn podtrzymujących życie, gdy patrzą bezsilnie, bezradnie na cierpienia innych osób. Także opiekujący się cierpiącymi często nie mogą zrozumieć ani znieść ich cierpień. I wtedy rodzą się te pytania. Cierpienie ludzi i historie o cierpieniach są głównym i najważniejszym problemem i bólem każdego człowieka. Tam, gdzie Bóg zostaje wypędzony z życia ludzi, kiedy eliminuje się ludzi cierpiących z różnych powodów, z lęku przed śmiercią, z powodów ekonomicznych i z wszelkich innych, aby się takimi ludźmi nie musieć zajmować, wszystko przestaje mieć sens. Nawet tego nie zauważają ci ekologowie śmierci, że wtedy sami popełniają samobójstwo i prędzej czy później doświadczą na sobie tego, co zadają innym, rozsiewają cywilizację śmierci od poczęcia aż po późny wiek. Wielu ludzi dzisiaj chce żyć życiem tej ziemi i nie pytać o Boga, bo boją się tej perspektywy cierpienia i umierania, a jednak ta rzeczywistość jest i prędzej czy później ich dopadnie. Nie uciekną od tego, zatracając się w tym świecie, w jego przyjemnościach, w jego wyuzdaniu i w jego pogardzie dla życia. Kiedy cierpienie, chaos i śmierć, nieszczęścia, nędzy i katastrofy wdzierają się w życie, wówczas nie będą mieli do kogo wołać, bo nie wierzą, że mogą wołać do Boga, który stał się człowiekiem i który cierpiał za nich, po to, aby oni w cierpieniu mogli żyć i iść ku życiu, które nie przemija. Kiedy dobrze sobie w życiu radzimy, nie potrzebujemy Boga, a kiedy zderzamy się z tym, co nas przeraża na śmierć, często obwiniamy Boga. Czy to nie paradoksalne? Kiedy brakuje nam ostatecznej odpowiedzi, wołamy dlaczego lub Boże, gdzie byłeś? Ale czy chcieliśmy, żeby był z nami każdego dnia, w każdej godzinie, kiedy nie było tak źle? Jezus Chrystus zapewnia nam orientację w zawirowaniach cierpienia, ciemnościach i kłamstwach tego świata. I dzisiejszy Wielki Piątek, dzień przed szabatem wówczas, uświadamia nam na nowo, że podobnie jak Jezus i my, ludzie prześladowani też cierpieniem i perspektywą umierania, zawieszeni między niebem a ziemią w naszej niedoli, możemy wołać z Jezusem: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I wiemy, że On słyszy. Jezus dał nam przykład Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy zawołał na krzyżu właśnie początek psalmu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To początek modlitwy ufności. Jeśli nie zamkniemy się w swoim cierpieniu, swojej nieuleczalnej chorobie, na własnych krzyżowych drogach, którymi przyjdzie nam iść, ale zjednoczymy się w wierze i nadziei z cierpiącym i umierającym Chrystusem, nie będziemy sami i osamotnieni, choćby nas ludzie opuścili, ale będziemy otoczeni mocą życia samego Chrystusa. Wtedy otrzymamy także nowe, wieczne życie razem z Nim. Życie, które On zapełnił nam przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. My, Chrystusowi, chrześcijanie, wiemy, że cierpienie i śmierć nie są bez znaczenia. Wręcz przeciwnie, nabierają znaczenia, ale nie same z siebie, bo samo z siebie cierpienia i śmierć to przeciwieństwo życia. Ale gdy zjednoczone z cierpiącym Bogiem w człowieku, Jezusie Chrystusie, wtedy nabierają sensu i znaczenia. Cierpienie i umieranie nie jest beznadzieją. Życie, cierpienie i śmierć Jezusa nie były pozbawione sensu, nie były pozbawione życia. Oś życia Jezusa i oś życia Jego uczniów Chrystusowych, wierzących w Niego, idących na swoich życiowych drogach, podobnie jak On, więzi z Bogiem, który ich kocha, jest tym, co sprawia, że wszystko staje się znaczące i sensowne, nawet to, co wydaje się nie mieć sensu. Kluczowym momentem naszego chrześcijańskiego życia jest to, aby bezgranicznie, bezwarunkowo zaufać Bogu. Nie oddawać decyzji o końcu swojego życia w czyjeś ręce, jak tylko w ręce Boga. Na krzyżu Jezus oddał się całkowicie w ręce Ojca i powierzył Mu się. Nawet w najstraszniejszym cierpieniu i w najbardziej beznadziejnej sytuacji człowiek nie utraci swojej godności, gdy oddaje się w kochające i życzliwe ręce Boga, który także w Wielki Piątek trzymał krzyż Jezusa, swojego jednorodzonego Syna, gdy ten oddawał ducha. Cierpienie Jezusa i słowa Ojca na górze przemienienia: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, rozbrzmiewają pełną mocą na krzyżu. Krzyż jest źródłem mocy i życia, a nie porażki, słabości i śmierci. Krzyżu jest zbawienie i zwycięstwo. Od samego początku ludzie Chrystusowi, Jego uczniowie, uwielbiali krzyż nie dla Niego samego, bo sama z siebie była to szubienica, ale stał się krzyż dla nich źródłem mocy i dlatego jest najbardziej znienawidzonym znakiem u antyboskich ludzi i antychrystów tego świata i apostołów złego, a nadzieją i mocą i kontrastem życia wobec śmierci dla wszystkich, którzy kochają Boga, bo On ich pokochał miłością miłosierną, cierpieniu, umieraniu i zmartwychwstaniu swojego Syna. Dziś Wielki Piątek, te palące nas pytania nieustanne, dlaczego, oraz bliskość Boga stają się namacalne, doświadczalne, i nie powinniśmy poddawać się w obliczu cierpienia i śmierci, ani pogrążać w rozpaczliwych wątpliwościach, gdy nas trafia podobny los. Gdy mamy przed oczami Jezusa cierpiącego i pełnego miłości do nas, rozsiewającego swoją miłość z przebitego serca. Życie Jezusa, Jego historia nie zakończyły się w dzisiejszym dniu, tym ostatnim dniu przed szabatem, jak mieli nadzieję Jego wrogowie. Wczoraj i dziś życie Jezusa trwa dalej i zmartwychwstało w pierwszym dniu po szabacie. I my żyjemy i zmartwychwstajemy i zmartwychwstaniemy ostatecznie też, gdy nadejdzie pierwszy dzień po naszym szabacie na tej ziemi, gdy przed oczami, dzień po dniu, godzina po godzinie będziemy mieć Boga jako miłość do nas, ukrzyżowaną miłość, która jest naszą mocą i nadzieją zawsze i wszędzie.